Lekcja czwarta. 26 kwietnia. Narody. Część pierwsza. Sobota po południu. 19 kwietnia. Tekst pamięciowy. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo, niezniszczalne. Księga Daniela 7:14. Apokalipsa Jana ukazuje Boży ratunek dla naszego upadłego świata. W jej ostatnich rozdziałach otrzymujemy zapewnienie, że odkupieni otrzymają dostęp do drzewa żywota. Wolni od przekleństwa grzechu, będą mieli przywilej przebywania w bezpośredniej obecności Boga. Apokalipsa Jana jest w pewnym sensie odwróceniem Księgi Rodzaju, zaś Księga Rodzaju stanowi ważny klucz dla zrozumienia genezy problemu grzechu i zła w naszym świecie. Jednym z ważnych zagadnień zarówno w Księdze Daniela, jak i Apokalipsie Jana jest kwestia władzy nad światem, historia ludzkiego dążenia do panowania na planecie należącej do Boga, który zakończy straszne dzieje buntu i grzechu, aby ostatecznie zaprowadzić panowanie sprawiedliwości. Oczywiście ten finał zostanie poprzedzony przez trwający tysiące lat proces złożony z niezliczonych ludzkich eksperymentów dotyczących władzy. Żaden z tych eksperymentów nie był i nie będzie zupełnie udany. Nawet te oparte na najbardziej wzniosłych ideałach nie były i nie są doskonałe, zazwyczaj rozmijają się nawet z własnymi założeniami. Tak więc smutna historia ludzkości jest zapisem tragedii grzesznej ludzkiej egzystencji, tragedii pogłębianej dodatkowo przez wadliwe systemy sprawowania władzy. Sytuacja świata będzie się pogarszać aż do czasu, gdy Bóg ostatecznie ustanowi swoje wieczne królestwo. Zobacz Księga Daniela 7:27. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Niedziela. 20 kwietnia. Nimrod i Niniwa. Eden został stworzony jako idealny dom dla ludzkości. Po upadku ludzi w grzech Bóg nie miał innego wyjścia, jak odseparować ich od Edenu i drzewa żywota, przynajmniej do pewnego czasu. Poza Edenem ludzi czekała ciężka praca służąca utrzymaniu się przy życiu. Ich egzystencja stała się trudna. Od tej pory musimy cierpieć i pracować w pocie czoła. Nasi prarodzice wierzyli, że prawowity władca otworzy im drogę powrotu do Edenu. Na znak wiary składali ofiary u wejścia do Edenu, oczekując Bożego odkupienia obiecanego im zaraz po upadku. Ogród Eden pozostawał na ziemi jeszcze długo po tym, jak człowiek został z niego wygnany. Tam przychodził Adam ze swymi synami, by oddawać cześć Bogu. Tam odnawiali ludzie swe śluby posłuszeństwa prawu, którego przestąpienie spowodowało, że zostali wygnani z raju. Gdy fala występku zalała świat, a niegodziwość ludzi ściągnęła na nich zagładę w falach potopu, ręka, która zasadziła Eden, zabrała go z ziemi. Ale po ostatecznym odnowieniu, gdy zostaną stworzone nowe niebo i nowa ziemia, Eden zostanie odtworzony jeszcze piękniejszy niż na początku. Zobacz Objawienia na 21:1. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Jednak z biegiem czasu w następnych pokoleniach znalazło się wielu takich, którzy woleli wymyślać własne rozwiązania problemów ludzkości. Tak powstały miasta państwa mające ułatwiać życie ich mieszkańcom i pomagać im w odzyskaniu tego, co stracili w Edenie. W tych wersetach Biblia przedstawia szereg politycznych tworów występujących potem w kolejnych księgach, w tym m.in. Niniwę i Babilon. Na podstawie tego, co wiemy o tych miastach z dalszej historii, co możemy wywnioskować z tych wersetów? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 10:1-12. Oto dzieje rodu synów Noego, Sema, Hama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie. Synami Jafeta są Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. Synami Gomera są Ashkenaz, Rifat i Togarma. Synami Jawana są Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim. Od nich wywodziły się narody wyspiarzy podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich. Synami Chama są Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Synami Kusza są Seba, Hawila, Sakata, Raema i Saptecha. Synami Raemy są Czeba i Dedan. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się, dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rehowot do Ir, i Kalach oraz Resen, wielkie miasto między Niniwą a Kalach. Niektórzy czytelnicy sądzą, że Nimrod jest szlachetnym bohaterem podobnym do herosów z pogańskich mitologii. Jednak gdy Biblia mówi o nim jako pierwszym mocarzu na ziemi oraz dzielnym myśliwym przed Panem. Pierwsza Księga Mojżeszowa 10:8-9, nie są to komplementy. Nimrod był wielki we własnej ocenie, a swoje myśliwskie pasje realizował w sposób przeciwny Bogu. Wersety te mówią o rozszerzaniu się i pogłębianiu buntu przeciwko Bogu, buntu, który będzie istniał aż do czasu, gdy zostanie na zawsze wykorzeniony. Dlaczego grzech buntu przeciwko Bogu jest bardziej podstępny, niż to sobie uświadamiamy? Jak możemy się ustrzec buntowniczej postawy właściwej naszej nieodrodzonej naturze? Poniedziałek, 21 kwietnia. Powołanie Abrahama. W 10 rozdziale Księgi Rodzaju przedstawiona została geneza różnych narodów. Hebrajskie słowo goim, zwykle tłumaczone jako narody, oznacza także pogan. 10 rozdział Księgi Rodzaju mówi, że ludzkość podzieliła się na kraje, języki, plemiona i narody. Niemal natychmiast po przedstawieniu tej genezy czytamy o powołaniu Abrahama z jednego z tych narodów, aby dał on początek innemu narodowi reprezentującemu odmienne wartości. Dlaczego Bóg powołał Abrahama tutaj zwanego jeszcze Abramem i polecił mu opuścić kraj, w którym przyszedł na świat, wychował się i spędził dotychczasowe życie? Przeczytaj pierwszą Księgę Mojżeszowa 12:1-9. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kanaanejskiej. I przybyli do Kanaanu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w górę na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Betel było ze zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Pan ołtarz i wzywał imienia Pana. Potem wędrował Abram coraz dalej do Negebu. Bóg postanowił posłużyć się Abrahamem, by powołać do istnienia naród, który będzie przeciwwagą dla ludzkich królestw. Naród ten nie miał mieć ziemskiego króla, ale Bóg miał być jego wodzem. Ten Boży lud miał być dla ludzkości przykładem tego, czego ludzie mogą się spodziewać, jeśli zwrócą się do swego Stwórcy. Izraelici mieli się stać błogosławieństwem dla wszystkich plemion ziemi. Bóg obdarzył ich światłem i przywilejami, jakich świat wcześniej nie widział. Co Pan powiedział potomkom Abrahama, narodowi, który powstał w wyniku spełniania obietnicy danej przez Boga patriarsze? Przeczytaj 5 Księgę Mojżeszowa 4:5-9. Patrzcie. Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą, zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Nie była to jedna osoba składająca świadectwo w jednej społeczności. Był to cały naród, który współdziałając harmonijnie z Bogiem, miał ukazywać innym narodom piękno charakteru Stwórcy. Zwróć uwagę, że słowa skierowane do Izraelitów były nie tylko ustawami i prawami przekazanymi im przez Boga i nadającymi im szczególny charakter, ale także wezwaniem do przestrzegania tych ustaw i praw, tak by inne narody widząc to, mówiły, zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Piąta Księga Mojżeszowa 4, 6. Chociaż wspaniałe prawdy zostały objawione ludowi Bożemu, to jednak zaniechanie stosowania ich w praktyce i brak posłuszeństwa miały pociągnąć za sobą przekleństwo zamiast błogosławieństwa i śmierć zamiast życia. Jak ta sama zasada, nie tylko znajomości prawdy, ale także życia zgodnie z nią, dotyczy nas, Adwentystów Dnia Siódmego. Wtorek, 22 kwietnia. Otrzymujecie to, o co prosicie. Jak już wspomnieliśmy o tym, Izraelici nie mieli mieć ziemskiego monarchy, jak inne narody. Jednak z czasem wiara Izraelitów osłabła i zaczęli się domagać tego, co miały inne narody, czyli poganie. Jak sądzisz, dlaczego starszyźnie izraelskiej spodobał się pomysł ustanowienia króla? W jaki sposób zdarza nam się ulegać podobnym pokusom? Przeczytaj pierwsza księga Samuela 8:4-18. Zebrali się tedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela do Ramy i rzekli do niego, oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami, ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili, daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z tobą. Otóż teraz usłuchaj ich głosu. Ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienie króla, który będzie nad nimi królował. I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. Rzekł więc, takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował, będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, albo uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice, i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice, i najlepsze wasze bydło, i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Należy zauważyć, że domaganie się króla ze strony Izraelitów oznaczało, iż uznają bezpośrednie przywództwo Boga nad jego ludem za niewystarczające. Do tej pory naród izraelski odpowiadał bezpośrednio przed Stwórcą, a więź ludu z Bogiem wyrażała się między innymi w nabożeństwach i obrzędach świątynnych. Domagając się króla, Izraelici ściągali na siebie wszystkie problemy, jakie powoduje monarchia, w tym konieczność służby w królewskim wojsku, konfiskaty mienia oraz płacenie podatków na utrzymanie dworu i gwardii królewskiej. W przyszłości mieli się nieraz przekonać, że w przeciwieństwie do Boga ziemscy władcy panują tak, by spełniać swoje życzenia, a nie dbać o potrzeby ludu. Ponadto wprowadzenie monarchii miało być nieodwracalne. Izraelici mieli otrzymać to, o co poprosili, ale gdy raz znaleźli się pod panowaniem monarchii, nie byli w stanie się jej pozbyć. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Pierwsza Księga Samuela 8:18. Bóg znał słabość swojego ludu i przewidział to, że Izraelici będą się domagać króla. Tak też się stało, a dalsze dzieje Izraela są historią zmagań ze skutkami tego wyboru. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 17:14-20. Zwróć uwagę, że Bóg nie mówi, iż to On ustanowi im króla, ale że to oni ustanowią króla nad sobą. 5. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie, ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie, to możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan, twój Bóg, wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest twoim bratem. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpisnego prawa od kapłanów, lewitów. I będzie go miał u siebie, i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. Bóg podał więc ograniczenia mające chronić jego lud przed nadużyciami ludzkiej władzy. Niestety, historia uczy, że te zabezpieczenia nierzadko bywały lekceważone. Wystarczy przyjrzeć się pobieżnie dziejom Izraela po ustanowieniu monarchii, aby zauważyć, jak źle rzeczy się miały pod panowaniem królów. Choć niektórzy królowie byli nieco lepsi niż inni, to jednak nawet ci dobrze dopuszczali się zła, jak Dawid wobec Uriasza i Batrzeby. W wielu przypadkach naród musiał znosić kolejnych królów, którzy czynili to, co złe w oczach Pana. Zobacz 1 Księga Królewska 11:6. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu jak Dawid, jego ojciec. 1 Księga Królewska 15:26. I czynił to, co złe w oczach Pana i kroczył drogą swojego ojca i w jego grzechu, którym przywiódł do grzechu Izraela. 1 Księga Królewska 16:30. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. 2 Księga Królewska 3:2. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana. Wszakże nie w tej mierze, co jego ojciec i jego matka, gdyż usunął posąg Baala, jaki kazał sporządzić jego ojciec. Tak wówczas, jak i obecnie, wszystkie ludzkie władze mają jedną wspólną cechę, są władzą grzeszników nad grzesznikami. Co dobrego mogłoby wynikać z takiej sytuacji? Środa, 23 kwietnia. Władcy narodów. Postępowanie Boga wobec Izraelitów stanowi istotny wzorzec dla jego postępowania wobec Kościoła Nowotestamentowego. Pod wieloma względami Izrael służył jako zapowiedź błędów, które miały się pojawić w Kościele. Chrześcijanie nie mają żadnych podstaw, by rościć sobie jakąkolwiek wyższość nad starożytnymi Izraelitami, jako że są podatni na pokusy podobne do tych, jakim ulegali tamci. Przed jakim błędem ostrzegł Jezus swoich uczniów w związku z rozwojem działalności Kościoła chrześcijańskiego? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 20:25-28. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Izraelici domagali się króla, a spełnienie tego żądania przyczyniło się do moralnego upadku narodu. Królowie stawali się stopniowo coraz bardziej nikczemni i występni, aż wreszcie Bóg pozwolił, by Babilończycy podbili ich kraj i uprowadzili ich do niewoli, co miało być dla nich środkiem dyscyplinującym. Coś podobnego wydarzyło się w dziejach Kościoła chrześcijańskiego. Choć Kościół nie usiłował upodobnić się do ziemskiej monarchii, gdy rzymski cesarz Konstantyn I Wielki w pierwszej połowie IV wieku rzekomo został chrześcijaninem, to jednak członkowie Kościoła odetchnęli z ulgą, gdy prześladowanie ze strony cesarstwa rzymskiego ustało. Samo w sobie było to błogosławieństwem, ale władze kościelne postanowiły pójść dalej, mając cesarza po swojej stronie, wykorzystać jego władzę dla własnych korzyści. W kościele toczyły się wówczas poważne dysputy teologiczne, a gdy okazało się, że zapanował impas i żadna ze stron nie jest w stanie przekonać drugiej strony do swoich racji, postanowiono odwołać się do cesarza jako arbitra. Od tej pory biskup Rzymu zaczął zyskiwać na znaczeniu, choć wcześniej był tylko jednym z wielu kościelnych przywódców równych rangą. Kościół zwrócił się wówczas do władzy świeckiej z prośbą o decydowanie w sprawach religii, a gdy władza państwowa raz wstawiła but w drzwi kościoła, to sprawy zaczęły się gwałtownie komplikować. Podobnie jak to się stało w dziejach Izraela, wiele mrocznych rozdziałów historii kościoła było skutkiem kompromisu chrześcijaństwa ze światem. Izrael przejmował od pogan kult fałszywych bogów, a królowie ulegali demoralizacji i nadużywali władzy, pogrążając się w odstępstwie od Boga do tego stopnia, iż ofiarowywali dzieci bałwanom. Kościół zaś stopniowo przejmował szereg sposobów funkcjonowania pogańskiego cesarstwa rzymskiego, aż w końcu zaczął prześladować wierzących, którzy odmawiali przyjęcia błędnych poglądów i byli postrzegani przez skorumpowane władze kościelne jako zagrożenie dla interesów kościoła powiązanego z władzą świecką. W jaki sposób podobne zagrożenia dla naszej wiary istnieją we współczesnym świecie, w naszej kulturze i naszym społeczeństwie? Czwartek, 24 kwietnia. Światło dla pogan. Najważniejszym celem, w jakim Bóg powołał do istnienia naród izraelski, nie było potępienie reszty ludzkości, ale jej zbawienie. Z pewnością większość z nas czuje się potępionymi, gdy jako grzesznicy zostajemy skonfrontowani ze sprawiedliwym postępowaniem innych ludzi. Zatem samo istnienie Izraela miało obnażać grzech i egoizm okolicznych narodów. Wierzący żyjący w zgodzie z Bożym prawem ukazują swoim postępowaniem sprawiedliwy charakter Boga, co prowadzi grzeszników do przekonania o ich grzeszności. Ideał zakłada, że życie tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Objawienie Jana 14:12 powinno ukazywać innym ludziom charakter Boga. Gdyby Izraelici postępowali tak, jak powinni byli postępować zgodnie z nakazami Boga, inne narody przyszłyby do nich w pokoju, pragnąc poznać prawdę o Bogu. Niestety, jak wskazuje niewola babilońska, narody przekraczały granice Izraela, przeważnie niosąc miecz i ogień. Największym objawieniem charakteru Boga jest oczywiście Jezus, jedyny człowiek, który w doskonały sposób ten charakter odzwierciedla. Jego doskonały przykład, który z pewnością przynosi grzesznikom przekonanie o ich grzeszności, stanowi jednocześnie Boże wezwanie do przyjęcia Go jako Zbawiciela. Zobacz Ewangelia Jana 3:16-21. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Zasadniczy cel powołania narodu izraelskiego był taki sam jak cel powołania Kościoła. Bóg pragnie posługiwać się swoim ludem, by prowadzić grzeszników do Chrystusa. Przesłania trzech aniołów głoszone przez Kościół Boży są kierowane nie do garstki wybranych, ale wszystkich narodów, plemion, języków i ludów przepowiada, że przed powtórnym przyjściem Chrystusa cała ziemia zostanie oświecona chwałą Bożą. Zobacz objawienie Jana 14:6. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, objawienie Jana 18:1. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Czego poniższe wersety uczą nas o zamierzonej przez Boga roli Jego ludu w świecie. Jak możemy odnieść te zasady do nas? Czwarta Księga Mojżeszowa 14:17-21. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś, mówiąc, Pan nie rychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary. Lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo, ale jak żyje i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana. Księga Izajasza 42:6. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Księga Izajasza 49:6. Mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem Cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Księga Izajasza 60:3. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Objawienie Jana 18:1-4. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Przeczytaj jeszcze raz objawienie Jana 18:1-4. Wezwanie skierowane przez Boga do tych, których nazywa On swoim ludem, aby wyszli z Babilonu. Jak przesłanie to ma dotrzeć do dzieci Bożych? Jak my, jako Kościół niebędący częścią Babilonu, mamy zostać użyci przez Boga, by wywołać Jego lud, który nadal pozostaje w Babilonie. Piątek, 25 kwietnia. Do dalszego studium. Krok za krokiem, początkowo ukradkiem i w ciszy, później zaś coraz bardziej otwarcie, gdy już wzrastała w siłę i zdobywała władzę nad umysłami ludzi, tajemna moc nieprawości. Drugi list do Tesaloniczan 2:7 wykonywała swoje zwodnicze i bluźniercze dzieło. Niemal niezauważalnie pogańskie zwyczaje utorowały sobie drogę do kościoła chrześcijańskiego. Duch kompromisu i konformizmu hamowany był przez jakiś czas przez zaciekłe prześladowania, jakich kościół doświadczał ze strony pogaństwa. Gdy jednak ustały, a chrześcijaństwo weszło na dwory i do królewskich pałaców, odłożyło na bok pełną skromności prostotę Chrystusa i jego apostołów, a przejęło pompatyczność i wyniosłość pogańskich kapłanów i władców, w miejsce zasad bożych ustanowiło ludzkie teorie i tradycje. Pozorne nawrócenie się Konstantyna na początku IV stulecia wywołało wielką radość. Świat, przeodziany w pozory pobożności, wszedł do kościoła. Teraz dzieło upadku znacznie przyspieszyło. Pogaństwo, które wydawało się pokonane, stało się zwycięzcą. Jego duch przejął kontrolę nad kościołem. Jego doktryny, ceremonie i zabobony zlały się w jedno z doktrynami i kultem tych, którzy nazywali siebie naśladowcami Chrystusa. Jak zaznaczyliśmy w pytaniu kończącym środową część lekcji, wszystkim nam grozi niebezpieczeństwo polegające na tym, iż z czasem odłożymy na bok pełną skromności prostotę Chrystusa i jego apostołów, zastępując ją pompatycznością, uzurpowaniem władzy, doraźnymi korzyściami i atrakcjami świata. Jeśli wmawiamy sobie, że takie niebezpieczeństwo nam nie grozi, sami siebie zwodzimy. Pytania do dyskusji. 1. Gdy Bóg pozwolił uprowadzić swój lud do Babilonii, było to bardzo bolesne doświadczenie. Abraham został powołany do opuszczenia Chaldei, by dać początek ludowi przymierza jako światło dla ludzkości. Teraz jego potomkowie wrócili do Chaldei w kajdanach. Podczas niewoli Bóg nauczył ich, jaki może być ich los, gdy będą mu wierni. Nebukadnesar, władca uciskającego ich mocarstwa dotąd sprzeciwiający się Bogu, nawrócił się i uwierzył w Chrystusa. Z końcem ich niewoli Bóg powołał perskiego króla, by stał się typem wskazującym na Chrystusa i uwolnił lud Boży z Babilonii, umożliwiając mu powrót do ziemi obiecanej. Cyrus nie był Izraelitą, ale mimo to Bóg wybrał go, by ukazać światu plan zbawienia i przywieźć swój lud przymierza z powrotem do Jerozolimy. Czego możemy się nauczyć o nastawieniu Boga wobec ludzkości z faktu, że realizując swoje zamierzenia, Bóg posługiwał się także ludźmi spoza Izraela? 2. Choć nie jesteśmy w Babilonie, w jaki sposób Babilon nadal pozostaje w nas? Jak możemy rozpoznać ten problem i jakie rozwiązanie tego problemu ma dla nas Bóg?